więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karol Grabias. Miło mi przywitać Państwa w kolejnym podcaście Więzi. Spotykamy się dziś chwilę po obchodach drugiej rocznicy wybuchu pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, które to obchody zgromadziły w Warszawie dwie przeciwstawne manifestacje. Po jednej stronie były osoby solidaryzujące się z Kijowem, a po drugiej przeciwnicy dalszej pomocy dla ukraińskiego państwa prowadzącego wojnę. W tym czasie nie ustają protesty polskich rolników, do których przyłączyły się ugrupowania o jawnie antyukraińskiej linii i retoryce. Będę rozmawiał dzisiaj o tym z moim gościem, którym jest pani Bogumiła Berdychowska. Dzień dobry, pani Bogumiło.
Dzień dobry.
Specjalistka w zakresie historii Ukrainy w XX wieku, stosunków polsko-ukraińskich, współautorka m.in. książki Bunt pokolenia, rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Pani Bogumiło, światową prasę obiegają kolejne zdjęcia pokazujące tony ukraińskiego zboża rozsypane w Polsce, na torach, na przejściach, w punktach przeładunkowych. Premier Ukrainy Denis Szmyhal dopiero co powiedział, że w Unii Europejskiej, a w szczególności w Polsce, panuje poparcie dla radykalnych i prorosyjskich sił politycznych. Trudno nie odnieść wrażenia, że z protestem rolników definitywnie skończył się ten miesiąc miodowy między Polską a Ukrainą. A z drugiej strony ktoś, kto śledzi trochę tą sprawę głębiej, chciałby zapytać, ile w tym jest autentycznej niechęci, która nagromadziła się w Polakach, przynajmniej w części, w pewnej grupie Polaków, a ile potencjalnych prowokacji ludzi, którym faktycznie zależy na tym, żeby nasze relacje wzajemne popsuć.
W tych protestach obecne jest jedno i drugie, to znaczy jest obecny bardzo poważny problem związany z produkcją rolną. To jak na pewno słuchacze tego podcastu wiedzą, jest jedna z najbardziej rygorystycznie normowanych polityk w ramach Unii Europejskiej. I teraz w kontekście Zielonego Ładu dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy rolnicy w całej Unii Europejskiej, dzisiaj są bardzo ostre przecież potyczki w Brukseli rolników tamtejszych. W każdym razie rolnicy w całej Europie już wiedzą, że Zielony Ład, który został zafundowany przez Komisję Europejską, w dużej mierze będzie finansowany przez nich. Nie mówię, że w całości, nie mówię i w ogóle nie wypowiadam się w tej chwili na temat sensowności, bo bez sensowności Zielonego Ładu. Natomiast jest sytuacja taka, że rolnictwo europejskie, bardzo regulowane i dlatego drogie, w tej chwili ma perspektywę, że będzie jeszcze droższe, czyli w gruncie rzeczy, no i pojawia się zagrożenie w ogóle dla istnienia rolnictwa europejskiego. W tym samym czasie Komisja Europejska pozwoliła na taką de facto integrację, w każdym razie jeżeli chodzi o kwestie handlu, w tym produktami rolnymi, na de facto integrację Ukrainy, która ma wszystkie plusy wynikające ze wspólnego rynku, a nie ma minusów związanych z obciążeniami rolników, normami, wymaganiami.
Tak, siłą rzeczy produkcja w Ukrainie zboża będzie tańsza niż w Unii Europejskiej. Wiele razy.
Wiele razy. To jest oczywiste, bo tutaj nie tylko legendarne czarnoziemy są przewagą, ale również to, czego ukraińscy rolnicy lub ukraińscy farmerzy lub ukraińscy właściciele, no po prostu tysiący, setek tysięcy hektarów, bo bodajże największe przedsiębiorstwo agrobiznesowe w Ukrainie ma ponad 400 tysięcy hektarów. Więc nie tylko ta przewaga naturalna, ale również przewaga wynikająca z tego, czego ukraińscy rolnicy ciągle nie muszą, a co jest absolutnie niezbędne czy wymagane od rolnika europejskiego. To jest jedna sprawa. I powiedziałabym tak, że w tej sytuacji, oczywiście w Polsce najczęściej się mówi o ukraińskich produktach rolnych, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że Ukraińcy w całej tej sprawie dostają rykoszetem. Bo to, co jest problemem w Polsce i w ogóle, jeżeli chodzi o rolnictwo europejskie, to są regulacje wewnątrzunijne, właśnie związane ze wprowadzeniem Zielonego Ładu. I gdyby, nie wiem, te rzeczy były wprowadzane w różnym czasie, to być może nie wzbudziłoby to tak dużych emocji społecznych, ale to jest wprowadzane jednocześnie. Jednocześnie mamy i otwarte, nie mówiąc już o tym, że do niedawna jeszcze się mówiło, że Komisja Europejska chce negocjować strefę wolnego handlu z Ameryką Południową. To zostało zablokowane przez prezydenta Macrona w momencie, kiedy we Francji pojawiły się wielotysięczne strajki, nie mówiąc już o blokadzie Paryża i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie dla lotnictwa europejskiego pierwszym podstawowym wyzwaniem jest coś, co jest związane z polityką Zielonego Ładu. Natomiast no, tak się nieszczęśliwie złożyło. Nie są Ukraińcy temu winni, ale nie są też rolnicy europejscy temu winni, że w tym samym mniej więcej czasie przyszła wojna i przyszła też taka zwyczajna dobra ze strony Komisji Europejskiej, chęć, żeby pomóc Ukrainie, tym bardziej, że ze względu na działania wojenne, na ostrzały, na bombardowania i tak dalej, część przemysłu ukraińskiego została trwale zniszczona, część produkuje w bardzo ograniczonym zakresie i nagle się okazało, że największą część produktów, znaczy największą część wpływów z handlu międzynarodowego Ukraina ma z produktów rolnych. W związku z czym zbożne chęci i też racjonalne ocena sytuacji, że to jest podstawą budżetu ukraińskiego, a tutaj dodajmy, bo nie wszyscy to wiedzą, że wielomiliardowa pomoc dla Ukrainy obejmuje różne dziedziny, ale nie obejmuje płacy wojskowych. Znaczy płaca wojskowych musi się dokonywać z wpływów własnych budżetu ukraińskiego. No w każdym razie wszystkie te procesy się zbiegły, no powodując absolutnie wybuchową mieszankę. I w momencie, kiedy pojawiają się rzeczywiste problemy, ja nie mówię o tym, że były też problemy wyssane z brudnego palca, które próbowano, w szczególności narracja rosyjska próbowała rozdmuchać, ale tutaj rzeczywisty problem został położony na tacy Rosjanom i rzeczywiście oni ten temat eksploatują na wszystkie możliwe sposoby. Jeżeli chodzi o kontekst stosunków polsko-ukraińskich, to trzeba jasno powiedzieć, że właściwie od samego początku tej inwazji, od samego początku pełnoskalowej wojny, Rosjanie dwoili się i troili i wychodzili z siebie tylko właściwie w jednym celu, żeby doprowadzić do konfliktu polsko-ukraińskiego. Na początku, jak pan ładnie określił, w okresie miesiąca miodowego, to było ciągle coś takiego. Polacy wam pomagają, ale to jest pomoc obłudna, pomoc fałszywa, która albo się za chwilę skończy, albo jej celem jest, nie wiem, rewindykacja terytoriów, albo, nie wiem, wykup ziemi w Ukrainie. Różne racjonalizacje w tej narracji rosyjskiej były robione, ale teraz mamy rzeczywisty problem, w związku z czym no, to jest po prostu, każdy, kto w tej chwili ogląda, nie wiem, kanały rosyjskie, których niby nie tak prosto jest obejrzeć w telewizji, bo są, znaczy w Polsce, bo są podłączane, zresztą w całej Unii Europejskiej.
Trzeba VPN-em sobie zmieniać lokalizację, żeby móc oglądać.
Ale można też po prostu przez internet. Jednak są takie kanały rosyjskie, które funkcjonują ciągle w internecie. W każdym razie to jest ich, no to jest ich po prostu absolutnie szczęśliwy dzień. Przy czym chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że rozumiejąc trudną sytuację polskich rolników, nie mówiąc już o rolnikach europejskich jako takich, uważam, że absolutnie niedopuszczalne, nie do usprawiedliwienia jest wysypywanie zboża, czy wszystko jedno, pszenicy, kukurydzy, czy czegokolwiek z wagonów. To jest po prostu barbarzyństwo i to powiedziałabym na dwóch poziomach. Znaczy, szczególnie, że tak powiem, jeżeli ktoś jest wychowany, że tak powiem, w naszym kręgu kulturowym, no to po prostu szacunek.
Takich nabożności dla chleba.
Tak,
prawda?
Tak.
Chleba się nie wyrzuca.
Nie wyrzuca, jak spadnie na podłogę, to się go całuje, albo nie mówiąc już o tym, że oczywiście mamy również wielką literaturę typu Norwid, do kraju tego, gdzie kruszyny z chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darmi i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu barbarzyństwo. Nie mówiąc już o tym, że w kontekście ukraińskim, no to jest oczywiście podwójnie bolesne, bo nie tylko tracą po prostu konkretni przedsiębiorcy, konkretni farmerzy, konkretne firmy, które się zajmują eksportem ukraińskich produktów rolnych, ale to jest również tak w sensie symbolicznym bardzo bolesne, bo to jest jednak kraj wielkiego głodu, kraj, w którym, nie wiem, hałdy zboża leżały, a ludzie nie mogli wziąć sobie, nie wiem, garstki tego zboża, żeby przeżyć, prawda? W momencie, kiedy gdzieś tam w historii masz, nie wiem, w granicach 3, może 3,5 miliona bezpośrednich ofiar wielkiego głodu, to oczywiście patrzenie na to, jak to ziarno jest, czy zboże jest wysypywane, no to jest, myślę, że stan zupełnie rozpaczliwy. Notabene, ja chcę zwrócić jeszcze uwagę, że zupełnie niedawno tego rodzaju protesty poprzez wysypywanie żywności na drogi było również dla nas absolutnie do przyjęcia. Przypomnijmy sobie, jak pan Kołodziejczak jako szef Agrounii zrobił protest w Warszawie i na rondzie Zawiszy rozsypał jabłka. No, nie było nikogo, kto broniłby jego zachowania. Ja uważam, że tak jak mówię, rozumiejąc bardzo poważne powody, dla którego rolnicy strajkują, musi być taka sankcja, że pewne sposoby wyrażania protestu są niemoralne, są destrukcyjne i przede wszystkim to są sposoby, które w gruncie rzeczy powinny jakoś kompromitować samych zainteresowanych. Przy tej okazji trzeba też powiedzieć jeszcze jedną kwestię. No, ujawniła się, że tak powiem, też cytując Norwida o tej policji jawnej i dwupłciowej, ujawniła się cały szereg marginalnych zupełnie środowisk prorosyjskich, które są może marginalne, natomiast punktowo potrafią zadziałać. Słynny baner i flaga Związku Sowieckiego na ciągniku, hasła absolutnie prorosyjskie, które też się pojawiają. To są wszystko rzeczy, które są kompromitujące dla protestujących. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy w proteście biorą udział dziesiątki i setki tysięcy ludzi, że szalenie trudno zapanować nad sytuacją, ale z drugiej strony nie można organizatorów tych protestów zupełnie zwalniać od odpowiedzialności. Bardzo się ucieszyłam, jeżeli można użyć takiego określenia, w momencie, kiedy organizatorzy strajku powiedzieli, że zdecydowanie i w sposób jednoznaczny odcinają się i od tego baneru prorosyjskiego, i od tej fali sowieckiej, i od tego Putina, który ma zrobić porządek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to jest po prostu miks. Rzeczywisty problem, nakipiałe emocje społeczne, bo nie ma też co się oszukiwać, że jednym z elementów, które składają się na te emocje społeczne, pogarszające się emocje społeczne, to jest oczywiście, bardzo mi to przykro mówić, ale zachowanie władz ukraińskich z końca ubiegłego roku. No, w momencie, kiedy Polska właściwie oddała wszystko, co mogła oddać Ukrainie i w ramach podziękowań, w cudzysłowie oczywiście, prezydent Ukrainy właściwie sugeruje, że jesteśmy pod nóżkiem rosyjskim i że jakoś w jakiś sposób realizujemy politykę rosyjską, no to powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, to jest nic nie powiedzieć, prawda? I zresztą wtedy na szeroką skalę pojawiło się po raz pierwszy w badaniach opinii publicznej, czy badania opinii publicznej zarejestrowały taki zwrot emocjonalny, tak? To znaczy w badaniach, które były przeprowadzane bodajże w 2 dni po wystąpieniu prezydenta Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, było badanie o tym, jak Polacy oceniają zachowanie strony ukraińskiej w sprawie zboża, a wtedy to jeszcze nie był tak nabrzmiały problem, to ponad 40% stwierdziło, że to jest czarna niewdzięczność, że tego rodzaju zachowanie to jest czarna niewdzięczność. 30 parę uznało, że to po prostu jest twarda walka o swoje interesy. No w każdym razie tych, którzy byliby skłonni twierdzić, że nic się nie wydarzyło, właściwie nie było, ale w momencie, kiedy 41% mówi o czarnej dziewczynności, to powinno wszystkim dać do myślenia. No, niestety, jeżeli dało to zbyt mało, zbyt krótkim czasie. I oczywiście mogłabym tu wiele jeszcze krytycznych uwag pod adresem strony ukraińskiej wygłosić, ale prawda też jest taka, że trzeba też wygłaszać krytyczne opinie pod adresem strony polskiej. To znaczy ja uważam, że już abstrahując od poprzedniego rządu, który był którego protesty zbożowe dotknęły właściwie w końcówce jego działalności i właściwie było oczywiste, że nikt z nimi już o niczym nie będzie rozmawiać, jeżeli chodzi o protestujących, bo wszyscy wiedzieli, że właśnie odchodzą, to ten nowy rząd miał już trochę czasu, żeby coś z tym zrobić. Mam wrażenie, że po stronie rządzących zatriumfowało takie przekonanie, że to się jakoś samo rozejdzie. No i jak to często bywa, rzeczy pozostawione same sobie zmieniają się na gorsze, a nie na lepsze. I problem, który jesienią ubiegłego roku, gdyby nie było wyborów i tej zmiany rządu, można by było dość szybko rozwiązać, w tej chwili staje się bardzo trudny. Inna sprawa, że muszę powiedzieć, tutaj wrócić z kolei do strony ukraińskiej, że szczególnie dzisiaj widać, jak krótkowzroczna była polityka ówczesnych, znaczy władz Ukrainy, bo władze Ukrainy się nie zmieniły, nie są ówczesne ani teraźniejsze. Chodzi mi po prostu o to, że w momencie, kiedy Ukraińcy sięgnęli po bardzo ostrą retorykę, po konkretne rozwiązania prawne, skarga do WTO w końcu miała miejsce, jakby nie brali pod uwagę, że gros ich interesów był wtedy szanowany i regulowany. Znaczy właściwie jedynym postulatem ze strony Polski było to, żeby nie sprzedawać płodów rolnych na polskim rynku, bo to demoluje rynek. Tranzyt szedł bez przeszkód i z miesiąca na miesiąc narastał. No troszeczkę mam wrażenie, że ukraińscy partnerzy w momencie, kiedy nie było źle, uważali, że mogą osiągnąć więcej, zamiast szanować to, co się wtedy działo. No i teraz mamy po prostu horrendalny problem. I jeszcze raz powtarzam, wszystko, co powiedziałam, wszystkie krytyczne uwagi pod adresem władz jednych, drugich, nie eliminuje bardzo, bardzo surowej oceny i właściwie absolutnie odrzucenia protestu poprzez marnowanie płodów rolnych. To jest po prostu barbarzyństwo.
Panie Bogumiło, bo chciałbym właśnie, żeby to dzisiaj dosyć mocno wybrzmiało. W ostatnich dniach mam wrażenie, że wpadliśmy w taką pułapkę fałszywej dychotomii. To znaczy, albo popierasz polską rację stanu i uznajesz, że interes rolników jest zagrożony, albo uznajesz ukraińską rację stanu, to znaczy, że polsko-ukraińskie relacje są najważniejsze. To chyba bzdura. Wydaje mi się, że to jest jakaś...
Absolutnie, absolutnie. I notabene w tej dychotomii, którą pan bardzo ładnie określił, w gruncie rzeczy porozumienie jest niemożliwe. Natomiast, że tak powiem, życie nas przekonuje i zdrowy rozsądek, że porozumienie niemal w każdej sytuacji jest możliwe. Przy tej dychotomii, którą pan był łaskaw wymienić, obie strony tracą. Bo tracą Ukraińcy, no cośmy powiedzieli, jeszcze jesienią tranzyt szedł bez problemu, a dzisiaj, a właściwie wczoraj mieliśmy sytuację, że zboże zostało, tranzytowane zboże zostało wysypane, tak? Tracą Polacy, dlatego że... Na różnych poziomach, tak? Ja jeszcze nie mówię o ewentualnie jakichś retorsjach ukraińskich, ale tracą na różnych poziomach, również to pokazując, że są partnerem niestabilnym i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że tę logikę trzeba zamienić na logikę, że wygrywamy jedni i drudzy. To znaczy, oczywiście prawdą jest, prawda też jest taka, że klucz do złagodzenia tego problemu leży w Komisji Europejskiej. Ja rozumiem, że dzisiaj są rozmowy ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Zobaczymy, jakie będą efekty. Ale jeżeli pewne zapisy Zielonego Ładu nie ulegną złagodzeniu albo... wyhamowaniu czy odłożeniu, to oczywiście o kompromis będzie bardzo trudno, ale generalnie uważam, że to jest rozmowa, w której absolutnie partnersko muszą się spotkać przedstawiciele Komisji Polski i Ukrainy. Bo to też jest bardzo ważny element, co zresztą przyczyniło się do powstania tego problemu. Mianowicie oczywiście handel jest w gestii Unii Europejskiej. Nikt tego nie kwestionuje. Natomiast w momencie, kiedy ten handel ma takie rozmiary, jakie miał jeszcze w 23 roku, nie wiem, czy słuchacze podcastu więziowego mają taką wiedzę, ale w 23 roku 61% z handlu zagranicznego Ukrainy szło przez Polskę. Więc przy takich rozmiarach zadawalanie się tym, że Bruksela, że Komisja Europejska na coś przystała, no to jest po prostu naiwność, nie wiem, głupota albo arogancja przy tak dużych woluminach. Dobrze dogadywać się jest z wszystkimi, którzy potencjalnie mogą być dotknięci problemem. Bo też trzeba jasno powiedzieć, że początkowy, największy kłopot, ten z 22 roku, kiedy nagle, nie wiem, 60 czy 6 tysięcy ton kukurydzy zamieniło się w 6 milionów ton kukurydzy na polskim rynku i tak dalej, sprowadzanej, że było to wynikiem nie tyle intencji Komisji Europejskiej, tylko literalnego przeczytania konkretnego rozporządzenia, tudzież oczywiście nieuczciwego biznesu po jednej i po drugiej stronie granicy. Bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie byłoby sytuacji rozpływania się niby w 22 roku, czy na początku 23 roku, rozpływania się niby tranzytowanych przez Polskę produktów rolnych na terenie naszego kraju, gdyby nie było porozumienia między a. ukraińskim biznesem, który chciał tę produkcję sprzedać, b. polskim biznesem, który postanowił zrobić bardzo korzystny biznes na no, wielokrotnie tańszym od europejskiego zbożu ukraińskim i innych produktach rolnych.
Stąd też skandal produkcji chleba ze zboża przemysłowego.
No ale to jest ekstremalne, tylko że większość tych rzeczy to nie było zboże przemysłowe, tylko to było zboże wysokiej jakości i tak dalej, i tak dalej. Jakby problem nie polegał na tym, że złą jakość się oferował. Problem polegał na tym, że coś, co miało być wywiezione do Afryki, przede wszystkim, czy do Azji, zostało na terenie Unii i w dużej części na terenie Polski. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mieć pretensje, to trzeba jasno powiedzieć, tam były dwie strony, dlatego że nawet najbardziej pazerny, jak to ostatnio część komentatorów mówi, oligarcha ukraiński, nic nie mógłby poradzić, gdyby nie znaleźli się tacy zwinni, sprawni polscy biznesmeni, którzy to kupowali. Oczywiście tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, na co zwracali mi przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej, którzy mówią, no, mówili tak, no tak, Polacy nie kupią tańszego zboża, to kupią Włosi, kupią Francuzi i zaleją potem towarem, swoim już przetworzonym towarem rynki Unii Europejskiej. Tak czy owak, sprawa trudna, nie może, znaczy jakby teza pod tytułem tylko Ukraińcy są winni jest nieprawdziwa. Obie strony popełniły błędy, no i teraz tak naprawdę albo sięgnie się do racjonalnych rozwiązań, znaczy zrobi się krok w tył i zacznie się rozmawiać, przy czym, tak jak mówię, kluczem nie są same produkty rolne, tylko zielony ład, zmiany w Zielonym Ładzie. Bo wydaje mi się, że takie maksymalistyczne postulaty, które padają również w tych strajkach polskich rolników, ale przede wszystkim europejskich, czyli że Zielony Ład do kosza, chyba raczej na to rolnicy nie powinni liczyć.
Chciałbym teraz przyjrzeć się na chwilkę tym ugrupowaniom, które podłączyły się do tych protestów, które jednak rozlały się po całej Europie. Partie, powiedzmy, ekstremalnej prawicy, Front Narodowy, Vox, Alternative für Deutschland, Konfederacja, powiedzmy ugrupowania antyszczepionkowe, ugrupowania anty-Unia Europejska, anty-NATO, gdzieś tam powiedzmy ludowa ekstremalna lewica, przeciwnicy 5G. Czy jest jakiś wspólny mianownik dla tych ugrupowań, które sprawiają, że widzą swój interes w dołączeniu do protestów?
Mi się wydaje, że taki interes jest właściwie jeden. To znaczy, w momencie, kiedy ktoś z prawej czy lewej strony, bo rzeczywiście słusznie pan zauważył, że w tej pstrokaciźnie są i skrajni lewacy, i skrajni, nie wiem, prawacy, czy jakby tam ich określać. Znaczy, każda z tych organizacji i partii oczywiście chciałaby zwiększyć swój stan posiadania, chciałaby odgrywać większą niż do tej pory rolę w swoich państwach narodowych. A do tego mamy jeszcze, przepraszam, rok wyborczy, bo jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to są w Polsce, ale jeżeli chodzi o wybory europejskie, one dotyczą całej Unii Europejskiej. I w całej Unii Europejskiej toczy się dość brutalna kampania wyborcza. Bo te wybory niby są dopiero za chwilę, bo bodajże na początku czerwca, ale to nie jest tak dużo. W związku z czym każdy z nich poczuł krew, to znaczy każdy z nich poczuł, że jest doskonała okazja, żeby zaistnieć, wypromować się. Ja nie mówię już o działaniach par excellence agenturalnych, dlatego że działania agenturalne na rzecz Rosji to są działania niezależne od kampanii wyborczych, od tego, że one przybierają tylko różne formy. Nie mówiąc już o tym, że no, tutaj najbardziej skutecznym sposobem działania Rosji to są oczywiście sieci społecznościowe. Nawet nie agentura osobowa, tylko sieci społecznościowe.
To jest tragedia. W sensie ja obserwuję te komentarze, wysyp botów, kiedy widać, że konto powstało w 2023, lajkuje tylko treści związane
absolutnie
z danym. To są tysiące pseudo-kont.
I niby teoretycznie to my wiemy, że tak jest, tym bardziej, że Rosjanie, no muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie rzeczywiście zachowują się swoiście, bo urbi et orbi, przed otwartą kurtyną, mówią, co zrobią, a potem to robią. I Margarita Simonian tuż po początku wojny stwierdziła, że to jest szefowa Russia Today, czyli tego największego takiego medium skierowanego do zagranicy, rosyjskiego medium skierowanego do zagranicy.
Sportowy produkt propagandowy.
Tak jest. Ona powiedziała, że z uwagi na to, że kasują ich wszędzie, gdzie tylko mogą, mało tego, że przynajmniej wtedy, na początku wojny było tak, że różne służby różnych krajów unijnych były na tyle wyspecjalizowane, że ona mówi, tworzymy fałszywe konta, coś nadajemy i po 2 godzinach jesteśmy blokowani. Tak? Rzeczywiście wtedy to było bardzo ważne. W każdym razie ona otwarcie powiedziała, że droga, którą będą docierać do publiczności w Unii Europejskiej, to są sieci społecznościowe. Mało tego, ona apelowała do swoich współziomków, macie znajomych, macie kolegów, macie, nie wiem, przyjaciół po drugiej stronie, że tak powiem, barykady, to piszcie do nich, przesyłajcie nasze komentarze i tak dalej, i tak dalej. To na początku, myślę, że ze względu na poziom mobilizacji społecznej w całej Unii Europejskiej, bo to jednak był szok. Ta pełnoskalowa wojna to był szok. To oczywiście 2 lata trochę sprawiają, że nasze wrażenia się zacierają, czy stają się troszeczkę bardziej opływowe, ale generalnie to był szok. Więc przez pierwsze miesiące ta propaganda rosyjska nie była skuteczna. Natomiast w miarę jak wojna trwa, miesiąc, pół roku, rok, półtorej, 2 lata i nie wiadomo, kiedy się skończy, kiedy pojawia się szereg niedogodności związanych z tą wojną, to oczywiście rośnie zmęczenie materiału. I wtedy atakowanie przez sieci społecznościowe, no to jest bardzo skuteczny element. 2 dni temu, znaczy w sobotę byłam u fryzjera i no niech sobie pan wyobrazi, fryzjer to jest miejsce, gdzie z reguły panie dyskutują o tym, co tam się u nich dzieje w domu, dzieciach. Taki small talk do średni. A tu nagle zaczęły rozmawiać o wojnie. Przy czym to, co mnie szczególnie uderzyło, jedna z pań mówi, no Amerykanie wciągają nas do wojny. Hello! To jest po prostu...
Jeden do jednego propaganda rosyjska.
Absolutnie. Bo to jest sprzeczne z faktami. Nie Amerykanie zaczęli... Znaczy, czy ich lubić, czy ich nie lubić. Ale to nie Amerykanie zaczęli tę wojnę. To nie Amerykanie wysłali tysiące czołgów, samochodów opancerzonych na granicę ukraińską. To nie Amerykanie bombardują ukraińskie miasta. Na Boga. Natomiast okazało się, że długotrwałe kapanie takie informacyjne odkłada się. I nagle Rosja znika, tak jak jakby jej w ogóle nie było, tylko Amerykanie nas wciągają do wojny. To mówię, nawet gdybym była, że tak powiem, fundamentalnie antyamerykańska, to po prostu się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Ale tak działa taka propaganda odłożona, która...
Kropla drąży skałę.
Dokładnie. W momencie, kiedy się pojawia, wydaje się nam tak absurdalna, że nie wymaga właściwie nawet reakcji. Po prostu, przecież wszyscy wiedzą, kto rzucił bomby 24 lutego. A tu się okazuje, że po jakimś czasie można dojść do wniosku, że to Amerykanie to wszystko wywołali. Oprócz tego myślę, że ciągle jest za mało. Ja nie mówię, że ośrodków analitycznych jest za mało. Natomiast za mało jest publicznego uprzedzania czy nagłaśniania pewnych elementów narracji rosyjskiej, które się pojawiają w naszym internecie. Chodzi mi o takie wystąpienia, które za poprzedniego rządu były systematycznie. Tam bodajże koordynator do spraw służb specjalnych właściwie co tydzień mówił: uwaga, uwaga, takie i takie twierdzenie, to jest fake news rosyjski, to jest narracja. W tej chwili, nie wiem dlaczego to zarzucono, dlatego że bez względu na to, kto, że tak powiem, na ten pomysł wpadł, on był dobry. I nie chodzi o to, że był stuprocentowo skuteczny, ale to był kolejny kanał, którym można było przekazywać słuchaczom, widzom, czy ostrzegać słuchaczy, widzów przed tym, co może ich czekać. Już za nowego rządu mam wrażenie, że tylko raz to się wydarzyło i nie poprzez rzecznika prasowego służb, tylko poprzez MSZ w momencie, kiedy Putin dał wywiad
Tukarowi Carlsonowi.
Tak. I kiedy ktoś precyzyjnie obliczył, że w czasie tego wywiadu 36 razy padło słowo Polska i Polacy. I wtedy MSZ sformułował krótki komunikat pod tytułem fejki wypowiedzi Putina. Ale to powinna być systematyczna działalność. Znaczy trzeba budować, co jest z każdym miesiącem trudniejsze, ale trzeba budować odporność taką informacyjną w społeczeństwie. No dlatego, że za chwilę no, problem dorośnie do takich rozmiarów, że trudno będzie nad nim zapanować. No.
Ta wojna informacyjna w mediach społecznościowych, mam wrażenie, jest jakby elementem dosyć nieprzyjemnej, nieładnej układanki. W ostatnich tygodniach wydarzyło się niestety na arenie międzynarodowej dosyć dużo złego dla Ukrainy. Ten wywiad wspomniany już z Tukerem Carlsonem, ponad 20 milionów wyświetleń, dziesiątki milionów udostępnień w krótkich formach. Wypowiedź Donalda Trumpa, który zachęca Rosję do ataku państw, które nie spełniają tego progu 2% PKB wydawanego na zbrojenia. Jens Stoltenberg, który mówi dla Reuters, że Unia Europejska nie jest w stanie sama siebie obronić. Impas po konferencji bezpieczeństwa w Monachium. To wszystko tworzy taki obraz, że Zachód jakby wytracał tą swoją pierwotną jedność w sprawie Ukrainy.
No, do tych bardzo niekorzystnych zjawisk koniecznie trzeba dodać brak zatwierdzenia przez Kongres wielkiego wsparcia finansowego dla Ukrainy.
I Niemcy, którzy znowu się wahają przed udzieleniem Taurusów, rakiet Taurus.
Z Niemcami to jest bardziej skomplikowane. Natomiast tu mamy sytuację zero-jedynkową. Miało być 80 miliardów na Ukrainę i Izrael i granice. Na razie nie ma niczego. Zmieniły się koncepcje, granica poszła... Nie ma znaczenia. W każdym razie z całą pewnością wiemy, że tej decyzji nie ma, że najbliższy termin, kiedy ta decyzja o pomocy finansowej dla Ukrainy w przypadku Stanów Zjednoczonych najwcześniej mogłaby zapaść w połowie marca, ale nie ma nawet śladu pewności, czy ona zapadnie, czy nie zapadnie. A tak naprawdę trzeba sobie jasno powiedzieć, że podstawowym sojusznikiem Ukrainy w tej wojnie są Stany Zjednoczone. Czy lubić, czy nie lubić, tak jak mówię, to nie ma znaczenia w tej chwili. W tej chwili ma znaczenie to, że to oni byli głównym aliantem, głównym mecenasem i głównym partnerem, który wyciągał i podpisywał kolejne czeki albo bezpośrednio w dolarach, albo poprzez sprzęt, albo w jakiejś innej formie. I w momencie, kiedy brakuje tego elementu, to znaczy stabilnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, to cała dość mizerna konstrukcja polityki pomocowej dla Ukrainy, nie chcę powiedzieć, że się sypie, ale to jest taki uszczerbek, czy taka dziura, którą po prostu nie można w żaden sposób zakryć. Unia Europejska w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, uchwaliła pomoc dla Ukrainy, ale to po pierwsze to jest pomoc, która jest o wiele mniejsza niż pomoc amerykańska, po drugie wieloletnia, czyli na rok to... Znaczy bez Amerykanów, bez ich pomocy to się nie da. W przypadku Niemiec to jest tak, że są dobre nowiny i są mniej dobre nowiny. Dobre nowiny są takie, że rzeczywiście przez ostatni rok pomoc ze strony Republiki Federalnej jest znacząco większa i nawet według różnych zestawień znaleźli się na drugim miejscu jako wspomagający. Oczywiście nie w stosunku do PKB, tylko w stosunku, znaczy bezwzględnie wydanych pieniędzy, tak? To, bo w stosunku do PKB to oczywiście numer jeden to są tak, kraje bałtyckie, potem my i tak dalej. I wracamy do tej sytuacji. Po pierwsze, środki europejskie są mniejsze, po drugie, w znacznie mniejszym stopniu Europa pomagała poprzez dostawy broni. Bo jeżeli chodzi o dostawy broni, to tutaj najbardziej szczodrymi były kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Wielka Brytania, Holandia, od pewnego momentu Niemcy, ale na przykład Francuzi są daleko, daleko, że tak powiem, poza czołówką i tam są duże rezerwy, znaczy, które mogliby wykorzystać. No, bez Ameryki to będzie bardzo trudne. A w Ameryce na nieszczęście Ukrainy i to trochę nasze jest tak, że jest kampania wyborcza. I tak naprawdę nieszczęściem Ukrainy jest to, że stała się elementem tej kampanii wyborczej. To znaczy, że z jednej strony pojawiły się środowiska związane z Partią Republikańską, które uważają, że nie ma żadnego powodu, żeby wspierać skorumpowany kraj i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego powtarzała, ale myślę, że słuchacze doskonale sobie zdają sprawę, jak wygląda ta narracja. I ten Carlson to jest też dobry przykład, który tam przeżywał olśnienie w sklepie w Moskwie. No,
komiczne, tragikomiczne obrazy.
Tragikomiczne, tak. Tragikomiczne. W tym sensie, że byłoby to komiczne, gdyby nie poziom jego wpływu, jego oglądalność, jego możliwość wpływania na przekonania współobywateli w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony nawet taka bardziej, że tak powiem, czy ta część republikanów, która no, nie jest fanatycznie trumpowska, no jednak ma też taki problem pod tytułem następującym, że danie tych pieniędzy, uchwalenie tych pieniędzy, to tak naprawdę to jest danie atuta w ręce Joe Bidena, tak? Czy w roku kampanii wyborczej w interesie republikanów jest robienie prezydentowi Bidenowi prezentów? No, na zdrowy chłopski rozum raczej nie. Nie ma już polityków pokroju McCaina, który no był, że tak powiem, autorytetem w Partii Republikańskiej i który był w stanie przekonać swoich partyjnych kolegów, że oprócz partii są rzeczy ważniejsze i że pomoc dla Ukrainy należy do tych ważniejszych spraw. Więc ja mam nadzieję, że tak czy owak wiosną ta decyzja zapadnie. Może nie w tej wielkości, może to będą mniejsze pieniądze, ale że jednak zapadnie, tyle tylko, że to jest zwłoka półroczna. Nie ma takiej możliwości, żeby w momencie, kiedy ciągle są walki na froncie, żeby pół roku nie miało znaczenia dla kondycji. No i taka długoterminowa, długoterminowy problem związany ze Stanami Zjednoczonymi, to jest kwestia poziomu niepewności, który wiąże się z ewentualną wygraną Donalda Trumpa w wyścigu prezydenckim. Dlatego, że po pierwsze wszystko na to wskazuje, przynajmniej na tak zwany dzień dzisiejszy, że to Trump będzie kandydatem ze strony czy od Republikanów, no, w momencie, kiedy Nikki Haley nawet w swoim własnym rodzinnym stanie przegrywa i to 60-30% no to raczej złudzenie się, że może być konkurencją dla Trumpa jest złudne. Na razie ta kampania, czy jakby pozycja Joe Bidena nie ulega wzmocnieniu. No. Więc poziom niepewności jest bardzo duży. To znaczy ja wprawdzie nie należę do takich największych panikarzy. Uważam, że nie będzie tak źle, jak myślą najbardziej przerażeni taką perspektywą i nie będzie tak dobrze, jak myślą fani tego polityka, że nie ma takich możliwości, żeby Trump w sposób zasadniczy, natychmiastowy odciął pomoc dla Ukrainy, ale może być gorzej, może być dłużej. Oczywiście, tak może być. Na podstawie jego pierwszej kadencji niewiele można powiedzieć, oprócz tego, że jako jeden z nielicznych prezydentów w ostatnim czasie nie wywołał żadnej wojny. To dobrze, to dobrze. W przeciwieństwie na przykład do Baracka Obamy, który jako pokojowy laureat coś takiego, czymś takim się zajmował. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to jego polityka, powiedzmy sobie, była dość przyzwoita, ale z naciskiem na dość, bo jednak tam była transakcyjność, znaczy ten moment, kiedy on wpadł na pomysł, żeby poddusić Ukraińców w sprawie jakichś materiałów obciążających Huntera Bidena, czyli syna Joe Bidena, w zamian za pomoc wojskową. Był taki moment, że pomoc wojskowa była odkładana dla Ukrainy pod hasłem, żeby Ukraińcy dostarczyli jakiegoś kompromatu. Oczywiście w tej chwili sytuacja jest prostsza, w tym sensie, że tyle kompromatu o Hunterze Bidenie się pojawiło, że Ukraińcy już do niczego w tym względzie nie będą Trumpowi potrzebni, ale oczywiście w momencie, kiedy walczysz o suwerenność, kiedy walczysz o zachowanie niepodległości, to pojawienie się tak dużej niepewności u absolutnie sojusznika numer jeden, to jest bardzo poważny problem. Mniejszym, ale też zarysujmy go. Mniejszym problemem, ale problemem, który może się pojawić po tych wyborach do Europarlamentu z wiosny tego roku, może być ten, że zwiększy się tam reprezentacja antyunijnych czy prorosyjskich ugrupowań. Tak może być. Tak może być. Nie można tego wykluczyć. Przy czym nie wydaje mi się, żeby ta reprezentacja była jakaś taka przemożna, żeby odwróciła zdecydowaną jednak proukraińską politykę Unii Europejskiej, w szczególności Komisji. Ale na pewno może skomplikować życie. No i jeszcze zupełnie ostatni element, który się składa również na obecną, daleką przecież od optymizmu sytuację, to zaskakujące błędy, które popełniają sami Ukraińcy.
No właśnie, niedawno byliśmy świadkami eskalacji konfliktu pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Walerijem Załużnym. Tak, byłem głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy. Załużny miał ponad 90% poparcie w społeczeństwie. Osoby, które nie śledzą ukraińskiej prasy, może nie wiedzą, ale to była trwająca od dłuższego czasu rozgrywka, w której Załużny wyrastał na męża opatrznościowego, męża stanu, który był wojskowym, niezależnym, podejmującym samodzielne decyzje i to się Zełenskiemu nie podobało.
To powiedzmy, że te błędy mają taki charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny, ja uważam, że czarny łabędź przyleciał przed szczytem NATO w Wilnie. To znaczy przed tym szczytem prezydent Zełenski, którego naprawdę niezwykle szanowałam za to, co wcześniej zrobił, no popełnił absolutnie kardynalne błędy. Znaczy po pierwsze, nawet wtedy, kiedy dano jednoznacznie do zrozumienia, że nie będzie prostego zaproszenia Ukrainy, co ja uważam za błąd, ale to nie ma znaczenia w danym wypadku, co my na ten temat uważamy. Ale w momencie, kiedy dano mu jednoznacznie do zrozumienia, że nie będzie tego jednoznacznego zaproszenia, on dokładnie, trudno zrekonstruować z jakich przyczyn, postanowił cisnąć, że tak powiem, partnerów w tej sprawie. Efekt był taki, że no, zakończyło się to spektakularną jego porażką. Przy okazji, nie wiadomo dlaczego, wziął za cel swoich dość nieprzyjemnych wypowiedzi Bena Wallace'a, ministra obrony Wielkiej Brytanii, która to Wielka Brytania należy raczej do czołówki pomocy, a nie do tych, którzy się... Zupełnie niezrozumiała sytuacja. No, potem w różnych sytuacjach nietrafna diagnoza. Tak jakby się tam zespół współpracowników zmienił i ludzi kompetentnych, profesjonalnych zastąpili, nie wiem, być może klakierzy, którzy zamiast informować i zwracać uwagę swojemu przełożonemu, że coś można, a przed czymś lepiej się powstrzymać, właściwie zaje się klaku. To na rynek zewnętrzny tego typu rzeczy niestety było bardzo dużo i oczywiście w tym również Polska była niejednokrotnie ofiarą absolutnie błędnej z punktu widzenia interesów ukraińskich narracji. No i sytuacja wewnętrzna. Muszę powiedzieć, że jeżeli prawdą jest, bo w końcu to są tylko teksty w mediach, nie mamy żadnego specjalnego informatora w jądrze władzy, ale jeżeli prawdą jest, że podstawowym powodem, dla którego Zełenski postanowił pozbyć się Załużnego, była duża i niesłabnąca popularność Załużnego jako głównodowodzącego, to absolutnie najgorszym z możliwych rozwiązań, które mógł prezydent Zełenski przyjąć, to było zdymisjonowanie Załużnego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dzięki temu Załużny pozostaje generałem zwycięstwa. Pomimo, że faktycznie tak nie jest, ale to, co się kojarzy, czy pierwsza asocjacja z Załużnym, to jest odbicie Charkowszczyzny, to jest wejście do Chersonia, to jest w ogóle stabilizacja frontu, które wcześniej było, odrzucenie Rosjan spod Kijowa.
On jest autorem tego wielkiego, niespodziewanego ukraińskiego zwycięstwa, tak?
Dokładnie. Natomiast nowy głównodowodzący, generał Syrski, przychodzi i wycofują wojsko z Awdijiwki.
Po 10 latach.
Zupełnie osobną kwestią jest, na ile sensowne były tak długotrwałe walki o Bachmut i Awdijiwkę, tak? Tutaj powinni się wypowiadać wojskowi i ja nie jestem specjalistą od wojskowości. Natomiast rzeczywiście trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te dwie miejscowości są warte tyle istnień ludzkich i ile zostało poświęconych, czy też nie lepiej było, tak jak zrobił to w swoim czasie Surowikin, który wycofał wojska rosyjskie z Chersonia, a na drugim brzegu zaczął budować umocnienia. I wprawdzie wiemy, że już Surowikina nie ma i że w ogóle podpadł i po puczu Wagnerowców i co najmniej jest w arszcie domowym albo w ogóle nie wiadomo gdzie jest. Niemniej ta strategia była słuszna, ale pomijam już strategię wojskową. Natomiast jeżeli się prezydent Zełenski bał popularności Załużnego, no to muszę powiedzieć, że właściwie doprowadzenie do sytuacji, kiedy Załużny ma wolną rękę i może wejść do polityki, no to jest sytuacja taka, że Zełenski nareszcie ma z kim przegrać. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej to była taka sytuacja, o jakiej klasyk polskiej sceny politycznej mówił, że nie ma z kim przegrać. Dlatego, że te ugrupowania opozycyjne, które są obecne w Radzie Najwyższej Ukrainy, są absolutnie tak na dobrą sprawę bez znaczenia. To jest Europejska Solidarność Petra Poroszenki, to jest blok Julii Tymoszenko, ale to jest kilkadziesiąt mandatów, czy kilkanaście. Tutaj, nie mówiąc już o tym, że cała ta klasa polityków sprzed 24 lutego, mówiąc umownie, ona nie umiała wpisać się w rzeczywistość po 24. Julia Tymoszenko niemal zupełnie
zniknęła.
Ja już nie mówię o wyjeździe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na drobne plażowanie, no po prostu kuriozalne. I żeby było jasne, ja nie mówię, że ona ukradła pieniądze, które wydała na to plażowanie, tylko jeżeli jest się politykiem, jeżeli twój kraj jest w stanie śmiertelnego zagrożenia,
to jesteś na posterunku.
Dokładnie, a nie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na plaży. Natomiast Petro Poroszenko, znaczy, no, był słynny głównie za akcje, które tak nie harmonizowały z jego amplua, że aż powodowały śmieszność. Poroszenko, któremu asystent podaje, nie wiem, Kałasznikowa, czy Poroszenko, który stoi w okopie, nie okopie, tak nie wiadomo w czym stoi i wygłasza takie mocne teksty. No, troszeczkę tak wyglądał, jak, przepraszam, zrobię sobie jedną dosłownie wycieczkę w polski kontekst, jak marszałek Hołownia, który obiecywał wgniecienie w ziemi Putina po śmierci Nawalnego. No trzeba znać granice własnej śmieszności. I mam wrażenie, że w danym wypadku prezydent Poroszenko no, przekroczył te granice. Ja nie rozumiem dlaczego, bo ma wokół siebie bardzo inteligentnych ludzi. Ale być może to wynika z takiej prostej, z prostego mechanizmu dworu, tak? Że w pewnym momencie władca czy lider pozbywa się tych, którzy mogliby doradzić, mogliby być partnerami i zamienia ich na klakierów, którzy zawsze powiedzą, że jest okej. W związku z czym nikt z tej starej klasy politycznej nie miał żadnych szans w starciu, nawet z osłabionym, bo przecież zaufanie społeczne do prezydenta Zełenskiego też bardzo spadło. Tam w granicach już nie pamiętam, 20%, prawie 30% w stosunku do tych 90%, które miał w najlepszym okresie, w najlepszym dla siebie okresie, a najtrudniejszym dla Ukrainy, bo to był kwiecień, maj, czerwiec 2022 roku. I tu, gdyby się, wprawdzie dodajmy, że generał Załużny nie powiedział tak, ale też nie powiedział nie, jeżeli chodzi o ewentualne zainteresowanie polityką. No i w gruncie rzeczy to jest pytanie, czy go różni tak zwani życzliwi skłonią, czy nie skłonią. Ja myślę, że w każdym razie, że teraz znacznie łatwiej skłonić generała do udziału w życiu politycznym, niż wtedy, kiedy był głównodowodzącym armii ukraińskiej. I zresztą też trzeba jasno powiedzieć, że właściwie, że jako głównodowodzący armii ukraińskiej jednak starał się być lojalny w stosunku do prezydenta. Tam była jedna wymiana publiczna zdań poprzez periodyki, zresztą.
Ekonomisty.
Tak. I to, ale to się raz zdarzyło, tak? Także jeżeli Załużny zdecyduje się na wejście do polityki, to prezydent Zełenski będzie mógł, miał z kim przegrać.
Panie Bogumiło, no mamy dosyć taki czarnymi barwami odmalowany pejzaż tej sytuacji, więc na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, gdzie pani widzi jaskółki nadziei, na jakieś przełamanie?
Trzeba jasno powiedzieć, że kiedy mówimy o trudnościach, to nie mówimy o nich dlatego, że uważamy, że one wypełniają cały krajobraz. Tylko, że rzeczywiście cały krajobraz wtedy nabiera sensu, kiedy różne kwestie konfliktowe czy problematyczne ulegają rozwiązaniu. Natomiast ja bym powiedziała tak, że po pierwsze, w tym zabieganiu i w tych doniesieniach dotyczących kolejnych kłopotów wewnątrz ukraińskich, bo przecież nie wspomnieliśmy nic o korupcji i o słynnych sprawach, które strasznie osłabiły byłego ministra obrony, jak jajka za 16 hrywni dla wojska. No po prostu rzeczy, które nie powinny się zdarzyć, prawda? W tym wszystkim, jak ustawa o mobilizacji, która przeszła pierwsze czytanie i jest przed drugim, która jest po prostu samobójcza dla władz. Ja uważam, że bardzo nieprzemyślane tam są zapisy. Nie mówiąc już o tym, że ta ustawa o mobilizacji de facto pozbawia praw obywatelskich, tak zwanych uchylantów, tak? No, i tak dalej. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że te dwa lata to jest wielki sukces Ukrainy. To jest wielki sukces Ukrainy. Otóż państwo, które było uważane za państwo, nie wiem, za państwo chore, za państwo strukturalnych problemów, co zresztą było prawdą, za państwo, które, nie wiem, które jeszcze w 2014 roku, przypomnijmy sobie, to niewiarygodne, jeszcze w 2014 roku oddało Krym bez jednego wystrzału. Przypomnijmy sobie, że wtedy, w 14 roku, największym bohaterstwem było to, że żołnierze z bazy w Belbeku maszerują czwórkami, śpiewali hymn Ukrainy. Bez broni, bez niczego, w ogóle nie wchodząc w interakcje z Rosjanami. To był, że tak powiem, więc jeżeli ma się ten kontekst, no to dopiero widać, jak wielkie zmiany w Ukrainie się dokonały. Po pierwsze, okazało się, że to państwo jest znacznie bardziej odporne na tak absolutnie fundamentalny test, jakim jest wojna. Ani przez chwilę nie przestało działać. W niektórych momentach okazało się, że jest skrajnie nowoczesne. No, ja myślę, że jeżeli chodzi na przykład o cyfryzację, to my jesteśmy w tyle. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. A już nie mówiąc, a Niemcy to są trzy razy w tyle za Ukrainą. Tam to po prostu bardzo to poszło. Więc z jednej strony okazało się bardzo nowocześnie, z drugiej strony coś, co wydawało się nam przeżytkiem, okazało się atutem. I tak było na przykład w przypadku Zaliznicy, czyli ukraińskiej firmy kolejowej, tak, głównej, państwowej. Ona dość archaiczna, ale okazało się, że dzięki temu archaizmowi ona przetrwała. Ataki na nią były znacznie trudniejsze niż w przypadku nowoczesnych infrastruktur, gdzie można wpuścić, nie wiem, wirusa, który doprowadzi do gigantycznych problemów. Po drugie, wojsko okazało się skuteczne, skutecznie potrafiące walczyć z wielokrotnie silniejszym pod względem potencjału militarnego, gospodarczego i każdego innego i tak dalej, i tak dalej. Nastąpiło niewątpliwie, nienotowana za niepodległości Ukrainy, konsolidacja społeczeństwa. I nie w tym sensie, że wszystkim jest dobrze i wszyscy są zachwyceni, tylko mówimy o dużych, że tak powiem, zjawiskach społecznych. Takiej konsolidacji nie było. Oczywiście poziom tej konsolidacji był różny, bo być może największy był mniej więcej w 22 roku i wtedy zresztą panowała taka dżentelmeńska umowa, że właściwie polityka wewnętrzna znika, przestaje obowiązywać, że nie dyskutujemy między sobą, nie krytykujemy władz, bo teraz najważniejsze jest przetrwać. To jest również kwestia, którą mam wrażenie, że dla większości jest oczywista. To znaczy waga Ukrainy, waga polityczna, waga w kwestiach bezpieczeństwa Ukrainy 24 i 21 to są nieporównywalne rzeczy. To znaczy z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ulega nam wątpliwości, że Ukraina jest znacząco ważniejszym graczem w tej chwili niż Polska. I to trzeba sobie też jasno powiedzieć. I żeby było jasne, ja nie mówię tego, żeby jakoś tam, nie wiem, pomniejszyć wagę Polski, tylko po prostu realnie oceniam sytuację. To znaczy o kształcie, o architekturze pokojowej w Europie, być może częściowo na świecie, ale w Europie z całą pewnością, to w większym stopniu w tej chwili będzie decydować Ukraina niż nawet cała Unia Europejska jako taka. To są po prostu niebywałe rzeczy. Następna kwestia. Okazało się, że jednakowoż społeczeństwo ukraińskie zademonstrowało taki poziom odporności na i na działania wojenne, i na działania hybrydowe, że właściwie trzeba było zazdrościć. I notabene według mnie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby podnosić odporność polskiego społeczeństwa w tych obu dziedzinach. Tak, teraz jest trudny moment. Teraz jest taki, powiedzmy sobie, moment dekoniunktury. Ale wszystko to jest dekoniunktura, która dotyczy bardzo ważnego gracza w europejskiej polityce, a nie drugorzędnego państwa z europejskich peryferii.
Cieszę się, że możemy skończyć tę rozmowę pewnym optymistycznym akcentem. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Bogumiła Berdychowska.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl/więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.